Dobrze, a teraz już przejdziemy do tematu, który rozważamy, a jak pamiętacie, mam nadzieję, że jeszcze pamiętacie, bo mieliśmy krótką przerwę, ciągle mówimy o Jakubie i zatrzymaliśmy się na rozdziale 35. Omówiliśmy fragment od 1 do 15 wiersza z 35 rozdziału. Czymżeż ten fragment, o czym ten fragment mówi? Mówi o czymś bardzo, bardzo ważnym. Mówi o czymś bardzo ważnym, co się wydarzyło w sensie fizycznym, realnym w życiu Jakuba, ale odnajdowaliśmy w tym także sens duchowy. I to powiedziałbym głęboki sens duchowy. Bo oto, drogie siostry i drodzy bracia, 35 rozdział rozpoczyna się tym, iż Bóg wzywa Jakuba, aby wrócił do Betelu. W tym Betelu on już raz był. Był wtedy, kiedy uciekał przed Ezawem, do swojego wuja Labana. I w zasadzie był na początku swojej długiej wędrówki, długiej drogi, która obfitowała w różnego rodzaju komplikacje. Pamiętacie w domu Labana, co się wydarzało? Chciał Rachele, podstawił mu Laban kogoś zupełnie innego, inną córkę, a potem dopiero Rachele, a potem znowu 7 lat musiał służyć Labanowi. No więc nie wyobrażam sobie, żeby między Labanem a nim nie dochodziło do napięć. Przecież Jakub był też tylko człowiekiem. No wyobraźcie sobie, że my byśmy przez tyle lat byli oszukiwani. To na pewno też nie tak łatwo byśmy potrafili to ścierpieć. I dochodziło do napięć, dochodziło do innych także iskrzeń. No i potem dalsza droga, jak wiecie, z Sychem, co się wydarzyło, z córką Jakuba i te wszystkie dalsze i dalsze wydarzenia. No więc na pewno stan duchowy Jakuba nie był na tyle głęboki, żeby Bóg się mógł nim dalej posługiwać. W związku z tym Bóg wzywa go z powrotem do Betelu, bo tam w Betelu po raz pierwszy Jakub spotkał się z Bogiem. Tam w Betelu po raz pierwszy Jakub zbudował ołtarz i tam w Betelu Jakub przyrzekał Bogu, że będzie mu wierny, jeśli go Bóg będzie prowadził i że będzie mu dawał dziesięcinę ze wszystkiego. I teraz jak gdyby Bóg dla przypomnienia tego przyrzeczenia, tej obietnicy, którą Jakub złożył, Bóg go wzywa z powrotem do Betelu. Bo przypuszczam, że miłość Jakuba po drodze, przez Labana, przez inne wydarzenia trochę ostygła, trochę się skurczyła, zmniejszyła. Dlatego Bóg mówi, chodź z powrotem, chodź do Betelu, aby odnowić przyjaźń, aby odnowić relacje, aby odnowić pierwszą miłość. I powiedzieliśmy sobie, że tak bywa w naszym życiu duchowym, że od czasu do czasu dobrze sobie jest przypomnieć moment nowonarodzenia, naszej pierwszej miłości, bo to w jakiś sposób nas ożywia, to w jakiś sposób przypomina nam tę głębię, jaka była, która no, z powodu różnych doznań przeżyć, no jakby się spłyciła. I Jakub jest wezwany do przyjścia z powrotem do Betelu. Drogie siostry, drodzy bracia, myślę, że Bóg nie ma nic przeciwko temu, żebyśmy i my wracali naszą pamięcią do tych pięknych, pierwszych lat miłości, relacji z naszym Bogiem, do pierwszej miłości. Pamiętacie, co jest w liście do Efezjan, co jest napisane do zboru w Efezie? Mam ci za złe, żeś twoją pierwszą miłość opuścił. A więc powroty do pierwszej miłości, powrót do tej bliskich relacji z Bogiem, jakie były udziałem wierzących ludzi na samym początku. I też zauważyliśmy, co jest również ważne, że Jakub, wybierając się do Betel, aby się spotkać z Bogiem, gdy miał zamiar iść do Betelu, aby tam się spotkać z Bogiem, nie zrobił tego tak od zmarszu. Słuchajcie, słuchajcie żony moje, słuchajcie dzieci moje, słuchajcie synowie moi, idziemy do Betel. Idziemy do Betel, bo Bóg tego chce, idziemy do Betel. Nie, my zauważyliśmy coś zupełnie innego. Zauważyliśmy, że zanim Jakub wyruszył do Betel, to przede wszystkim sam się przygotowywał na spotkanie z Bogiem. Sam przygotowywał na spotkanie z Bogiem, a też zalecił całej swojej rodzinie, swoim dzieciom, żonom, wszystkim, aby się przygotowali na spotkanie z Bogiem. A więc widać w nim taką troskę na to, troskę o to, aby pójść na spotkanie z Bogiem przygotowanym. I widzicie, Kaznodzieja Salomonowy w 4 rozdziale, w 7 wierszu też o tym mówi. Powiada tak, pilnuj swoich kroków, gdy idziesz do domu Bożego. A więc bądź odpowiedzialny, skoro wybierasz się na spotkanie z Bogiem do domu Bożego. Bo Biblia powiada, że gdzie dwaj albo trzej zgromadzeni, tam Jezus jest między nimi. A więc jeśli idziemy na nabożeństwo niedzielne czy wtorkowe, musimy mieć tę świadomość, że idziemy na spotkanie z sobą, ale także idziemy na spotkanie z Bogiem. Zdaje mi się, że w związku z tym trzeba więcej odpowiedzialności, niż się zauważa to u niektórych wierzących. Trzeba więcej odpowiedzialności. Ja ostatnio czytałem biografię Billy Grahama, tego znanego ewangelisty Billy Grahama. Dość duża książka, gruba książka i trochę się nawet uśmiałem z niektórych wydarzeń w jego życiu. Pierwsza rzecz, z jakiej się uśmiałem, trochę się sobie podśmiewywałem się z tego, co pisał, że jako student spotkał znanego ewangelistę i podszedł do niego i poprosił go o jego dwa kazania, czy kazania, żeby on je też mógł wygłaszać. I ten znany ewangelista dał mu swoje dwa kazania i on z tymi dwoma kazaniami przez 2 lata jeździł po Stanach Zjednoczonych i wygłaszał raz to. Ale najważniejsze w tym wszystkim było to, że choć to były nie jego kazania, ale zapożyczone kazania, że ludzie się nawracali. Że ludzie się mimo wszystko nawracali. Ja sobie tak przypominałem z mojej młodości, jak to się mówiło, a nawet krytykowało, że się na kartce, o, no co to? A pamiętam, jak się naśmiewali, że ktoś tam miał na kartce zapisane wersety, a wiatr mu zdmuchnął i on już nie wiedział, co ma mówić. Ja się też wtedy z tego śmiałem, ale ja dzisiaj rozumiem, że jakbym sobie pewnych rzeczy nie zapisał, to mój komputer już tak nie pracuje, jak pracował kiedyś. I w związku z tym wcale się nie dziwię, że on miał kazania tego ewangelisty i z nimi jeździł. Tak więc, kaznodzieje, nie bójcie się zapisać choćby wersety, jakieś ważniejsze myśli, no bo pamięć ludzka jest ulotna i czasem możemy nie zapamiętać tego, co chcemy powiedzieć. No i z tego się po pierwsze uśmiałem, a po drugie z tego, że kiedy spotkał po raz pierwszy swoją narzeczoną, to ponieważ wszystkie dni tygodnia miał zajęte na studiach, na uczelni, ona zresztą też, no to zaproponował jej jakąś tam randkę, jakieś spotkanie, gdzieś tam wspólny spacer w sobotę. Ona się zgorszyła z tego. Mówi, słuchaj człowieku, w sobotę? Sobota to jest czas na przygotowanie się, na spotkanie z Panem w kościele. W związku z tym, ty mi nie proponuj tu żadnej randki w sobotę. Ja w sobotę się modlę, ja w sobotę poszczę, ja w sobotę otwieram się i oczekuję na Pana. Tak sobie pomyślałem, o, gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? No i w związku z tym natychmiast mi się przypomniało to wydarzenie z Jakubem. Jakub także, świadom tego, że oto idzie na spotkanie z Bogiem, postanawia się przygotować na to spotkanie siebie i swoją rodzinę. Weźmy to, kochani, pod uwagę, że skoro w niedzielę mamy się wybrać na spotkanie z Bogiem, ja nie mówię o tym, że przez całą sobotę musimy w związku z tym pozamykać nasze pozamykać nasze interesy, pozamykać nasze warsztaty pracy albo nie iść do pracy, ale jakiś tam czas sobotni, choćby wieczór sobotni, zrezygnujmy z oglądania tego czy innego, czy z czegoś jeszcze innego, a przygotowujmy się na spotkanie z Panem w niedzielny poranek. Przygotowujmy się na spotkanie z Panem w niedzielny poranek. Bo jako kaznodzieja mogę powiedzieć tylko tyle, że czasem ci, którzy usługują, i myślę, że oni się z tym zgodzą, jeśli tutaj są na sali, a są, że czasem usługiwanie, nie tylko zresztą w niedzielę, to jest taka ciężka orka, bo ludzie po prostu przyszli nieprzygotowani. Dlatego dobrze, że mamy te zespoły. Ja im czasem współczuję, bo oni muszą przeorywać jak ten lemierz, te najtwardsze kawałki ziemi. My jako usługujący słowem wchodzimy już po nich. No więc czasem się to odczuwa, że słuchacze są nieprzygotowani. Czasem jest tak, że kaznodzieja jest nieprzygotowany, ale także czasem jest, że i słuchający są nieprzygotowani na zwiastowanie słowa, na sianie słowa. A pamiętacie, Jezus powiedział, że żeby ziarno przyniosło rezultat, to gleba musi być przygotowana, przeorana, zabronowana, pozbawiona kamieni, pozbawiona twardości, żeby ziarno mogło upaść. I czasem tak jest, że ludzie wyciągają z ust kaznodziei słowo, a czasem jest tak, że to słowo go po prostu go dusi, bo no, wraca do niego, nie może powiedzieć, bo ludzie nie przyjmują, ludzie są jakby zamknięci na słowo. No więc raz jeszcze wracam do tematu. Jakub zrozumiał, że skoro idzie na spotkanie z Bogiem do Betelu, to nie może iść tak o z marszu, frywolnie, lekkomyślnie, nieodpowiedzialnie, ale że musi się przygotować, on i cała jego rodzina. No i mówiliśmy, do czego, na czym polegało to przygotowanie. A dzisiaj, kochani, chcemy zakończyć rozdział 35. I rozdział 35 kończy się dwoma także bardzo ważnymi zdarzeniami. Po pierwsze, rozdział 35 zawiera także informacje o śmierci Racheli. Co prawda, Rachela nie jest wymieniona na liście bohaterów czy bohaterek wiary, ale była żoną Jakuba, męża wiary Izraela, a więc Jakuba. W związku z tym godzi się, abyśmy co nieco również o niej powiedzieli. I właśnie ten fragment mówiący o śmierci Racheli będziemy teraz czytać i będziemy nad nim się zastanawiać. Od 16 do 21 wiersza jest tak napisane. 35 rozdział. Potem wyruszyli z Betelu i gdy mieli jeszcze kawałek drogi do Efraty, Rachela poczęła rodzić, a miała ciężki poród. A gdy ciężko rodziła, rzekła do niej położna, nie bój się, bo i tym razem masz syna. A gdy uchodziła z niej dusza, bo umierała, nazwała go Ben-Oni, lecz ojciec jego nazwał go Beniamin. I umarła Rachela i została pochowana przy drodze do Efraty, czyli do Betlejemu. A Jakub postawił na jej grobie pomnik. Pomnik ten jest na grobie Racheli po dziś dzień. Potem wyruszył Izrael i rozbił namiot swój poza Migdal Eder. A więc z tym jak gdyby zwieńczającym wydarzeniem 35 rozdziału jest informacja, jest raport o śmierci Racheli. I dlatego chciałbym, ze względu na to, że była żoną Jakuba i ze względu na to, że wydała synów, którzy potem odgrywali znaczącą rolę w życiu Izraela, żebyśmy się przez chwilę nad nią także zastanowili. I po raz pierwszy, jak pamiętacie, spotykamy się z Rachelą w takich oto dziwnych okolicznościach. Jakub ucieka przed Ezawem i zatrzymuje się przy studni. I kiedy siedzi przy studni, jakaś dziewczyna między innymi przychodzi ze stadem, aby je napoić. I potem okazuje się, że jest to Rachela, córka Labana, a więc wuja matki Jakuba. Potem dowiedzieliśmy się, w jaki sposób Rachela stała się żoną Jakuba. I muszę powiedzieć, siostry drogie, dziękujcie Bogu, że nie żyjecie w tamtych czasach. Że żyjemy w zupełnie innym okresie. Bo wyobraźcie sobie, jak to się działo, że Rachela stała się żoną Jakuba. To nie był wynik miłości. To nie stało się dlatego, że zakochała się w Jakubie, przynajmniej nic o tym nie czytamy. Czytamy, że Jakub pokochał, że podobała mu się Rachela. Ale jeśli chodzi o stanowisko Racheli, o to, co działo się w jej sercu, nic Biblia o tym nie mówi. A nawet jeśli go kochała, jeśli się z nim zakochała, to ten moment jej ojciec Laban wykorzystał, by zrobić na tym interes. Perfidna postawa, prawda? Zauważył pewnie Laban, że Jakub się zakocha w Racheli, że Rachela być może, bo o tym nie jest napisane, oddzięczała mu tę miłość. Skalkulował więc, że można wykorzystać tę okazję i zrobić na tym interes. I kiedy, powiedzmy sobie, nadeszła chwila, że trzeba było oddać Rachelę jako małżonkę Jakubowi, no wiecie, co zrobił. Wykorzystał ciemności, wykorzystał wtedy to, że tam się kobiety zasłaniały swoje twarze i zamiast Racheli, jej siostra znalazła się w objęciach Jakuba. I znowu następnych 7 lat Rachela musiała czekać na to, żeby zostać żoną Jakuba. Nie zrobiła tego z własnej woli. Możemy sobie wyobrażać, jak musiała być głęboko zraniona, ile musiała wycierpieć z powodu takiej perfidnej, powiedziałbym, kalkulacji jej chytrego ojca. Ona się nie liczyła jako dziecko, nie liczyła się jej miłość, ona się liczyła jako towar przetargowy, jako coś, na czym ojciec chciał zrobić interes. A więc jeśli mogę coś powiedzieć, to tylko tyle, że w tym momencie, aż do tego momentu, serdecznie współczuję Racheli, bo z całą pewnością nie wiedziała, co to jest miłość ojcowska, co to jest akceptacja ojca, nie poznała tego smaku miłości narzeczeńskiej. To wszystko jej było obce, bo tu się liczył interes, biznes, aby wykorzystać sytuację, wykorzystać okazję. No więc aż do tego momentu bardzo serdecznie chcę współczuć Racheli. Ale potem, co się dalej dzieje, trudno mi jest już zrozumieć. To, co się dalej w życiu Racheli wydarza i dalsza jej postawa, no jak gdyby trochę rzuca cień na jej charakter. No, musimy wziąć pod uwagę, kochani, że Rachela wychowywała się w pogańskiej rodzinie. Jej ojciec Laban, no to już przed chwilą powiedziałem, że to był człowiek interesu, spekulant. Kierował się przesądami i okultyzmem. Wróżył sobie z bóstw, wróżył sobie z bożków. A więc w takiej niestety niezbyt przykładnej rodzinie się wychowywała. I w tym momencie muszę się zastanowić i musimy się zastanowić, czy Rachela kiedykolwiek tak naprawdę spotkała się z żywym Bogiem. Nic o tym nie czytamy. Nie czytamy, żeby ona kiedykolwiek tak naprawdę serdecznie spotkała się z Bogiem, z Jahwe. Nie czytamy tego. No, może wyszła za Jakuba, bo nie miała innego wyboru, bo ojciec kazał, bo na tym ojciec robił interes. Może wyszła za Jakuba, ponieważ chciała wyjść za mąż, za jakiegoś mężczyznę, a każda kobieta albo większość kobiet ma gdzieś to w sobie, no bo taka jest wola Boża, chciała wyjść za mąż i wyszła za mąż za Jakuba, ale tak naprawdę to nigdzie nie czytamy, żeby Rachela spotkała się z żywym Bogiem Jahwe twarzą w twarz. I myślę, że wskazują na to, iż tego nie było w jej życiu, myślę, że wskazują na to dalsze jej zachowania, dalsza jej postawa. To, co się działo w jej życiu, świadczy, że prawdopodobnie Rachela nigdy nie spotkała się z żywym Bogiem twarzą w twarz. Zwróćmy uwagę, że nasze postępowanie głośniej mówi niż nasze słowa. Tak się one częściej mówi, że nasze postępowanie, nasze zachowanie, nasza postawa głośniej mówi, jest większym świadectwem niż nasze mówienie. Bo mówić można pięknie, ale postępowanie, jeśli postępowanie za tym nie podąża, to są próżne słowa, puste słowa. Tak jak mówimy, papier przyjmie wszystko, usta wypowiedzą także wszystko, ale za tym musi pójść postępowanie, albo jak to często mówimy, życie. Zauważcie, że były w postawie Racheli pewne działania, które jakby podważają to, że ona kiedykolwiek spotkała się z Bogiem. Bo w moim przekonaniu każde spotkanie człowieka z Bogiem, czy spotkanie człowieka z Bogiem powoduje przede wszystkim zmianę jego życia. Nie znajduję w Biblii takiej postaci, która by się spotkała z Bogiem i pozostała taką samą osobą, jaką była przed spotkaniem. Znajdujecie taką osobę? Nie, ja szukałem w Biblii takich osób, ale nie widzę. Kiedy Mojżesz się spotkał z Bogiem, to już nie był ten sam Mojżesz. Jego twarz nawet była inna. Ktokolwiek w Nowym Testamencie spotkał się z Jezusem, był zupełnie innym człowiekiem. To już nie był ten sam człowiek. Jego życie było, jak mówimy, przemienione. A czy nasze życie jest takie samo po spotkaniu z Jezusem, jak było wcześniej? Nie. Prawda? A jeśli jest to o zgrozo, to źle. Bo spotkanie z Bogiem, spotkanie z Jezusem powoduje przemianę naszego życia. Tak jak to powiedział Paweł, po tym spotkaniu z Jezusem stare rzeczy przeminęły, a wszystko nowe się stało. Podkreślał bezustannie, że on jest teraz nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie. A więc spotkanie z Jezusem sprawia przemianę. Człowiek staje się inny. Mateusz, który sprzedawał na ulicy, siedział przy cle, spotkanie z Jezusem zmieniło jego życie. Spotkanie Piotra z Jezusem zmieniło życie Piotra. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nasze spotkanie z Jezusem zmieniło nasze życie. Gdyby Rachela spotkała się z Bogiem, to najprawdopodobniej jej życie także byłoby inne niż to, które jest fragmentarycznie przedstawione w różnych miejscach Pisma Świętego. No bo zwróćcie uwagę na 30 rozdział, pierwszy wiersz. 30 rozdział, pierwszy wiersz. Myśmy tego nie zauważali, bośmy się też Rachelą nie zajmowali. Ale skoro się dzisiaj Rachelą zajmujemy, to zwróćmy uwagę na niektóre cechy jej charakteru, które świadczą, że ta kobieta prawdopodobnie, powiadam prawdopodobnie, bo nie mam co do tego pewności, ale życie jej poświadcza, że ona prawdopodobnie nie spotkała się z żywym Bogiem. Popatrzcie, co jest napisane na przykład w 30 rozdziale, wierszu pierwszym. Rachela zaś, widząc, że nie urodziła Jakubowi dzieci, zazdrościła swej siostrze. Zazdrość. Oto pierwsza cecha, jaka się pojawia w postawie Racheli. A przecież cóż winna była jej siostra? Czy jej siostra była winna tego, że do łoża Jakuba wepchnął ją jej ojciec? Czy mogła Rachela za to obwiniać swoją siostrę? Absolutnie. To nie była wola siostry Racheli. To była wola jej despotycznego ojca, kalkulatora. Co była winna jej siostra, że Rachela nie rodziła, że była niepłodna? No, czy była winna czegokolwiek? Niczego. No jak można obwiniać siostrę za to, że się nie rodzi. No tymczasem popatrzcie, Rachela zazdrości swojej siostrze, obwinia ją, jakoby była winna, że ona nie rodzi. zazdrość ma to do siebie, bracia i siostry, że czyjeś powodzenie, a więc powodzenie przyjaciela, brata, konkurenta nawet, że czyjeś powodzenie traktuje jako swoją porażkę, jako swoją klęskę. Nie potrafi się radować z czyjegoś sukcesu. Taka jest zazdrość. I tym właśnie napełnione było serce Racheli. Zamiast się radować z tego, że jej siostra rodzi, przecież to była jej siostra, to ona cierpiała, ponieważ zazdrość ją przeszywała, zazdrość ją zżerała. Nie potrafiła się zdobyć na radość z tego, że jej siostra rodzi, ponieważ ona nie rodziła. A muszę wam przypomnieć, kochani, już to zresztą mówiłem, ale jeszcze raz niech mi wolno będzie przypomnieć wam, że zazdrość jest strasznym grzechem i że jest to chyba pierwszy grzech, jaki się pojawił we wszechświecie. Tak, zazdrość jest chyba pierwszym grzechem, który się pojawił we wszechświecie. Często, gdy mówimy o grzechu, kierujemy naszą uwagę na Ewę i na Adama i na ich nieposłuszeństwo. Ale nie tam się pojawił pierwszy grzech. Pierwszy grzech pojawił się wtedy, i nie w raju, ale wtedy, tam gdzieś w niebie, gdy Lucyfer, ten archanioł, zazdrościł pozycji Bożemu Synowi. List do Hebrajczyków powiada, że Bóg w pewnym momencie powiedział do wszystkich stworzeń, aby oddawały chwałę Bożemu Synowi. I prawdopodobnie wtedy pojawiła się zazdrość w sercu tego najpiękniejszego, najwspanialszego, naj archanioła. Ja jemu miałbym oddawać chwałę? Zazdrość spowodowała, że odmówił. I to sprawiło, że został potem z powodu zazdrości zrzucony. I dopiero wtedy on poszedł do ogrodu Eden, aby zbuntować Ewę i Adama. Ale zazdrość była tym pierwszym grzechem we wszechświecie. Na ziemi także czytamy, że zazdrość natychmiast się rozpełzła. Natychmiast jak jadowity wąż, ta zazdrość zaczęła kąsać ludzi, zarażać ludzi, powodować nieszczęście. No bo chyba się zgodzicie ze mną, że pierwsze bratobójstwo nastąpiło z jakiego powodu? Kain zazdrościł swojemu bratu Abelowi. Zazdrościł, że jego ofiara, a więc ofiara Abla została przyjęta, a nie jego. A więc sukces swojego brata traktował jako swoją porażkę. Dlatego postanowił usunąć konkurenta. Postanowił pozbyć się, gdyby były wtedy bomby, to by być może bombę podłożył. Ale ponieważ nie było bomb, no to kamieniem albo czymś innym uśmiercił swojego brata Abla. A gdybyśmy wybiegli trochę do przodu od tego momentu, pamiętacie, za co sprzedali, z jakiego powodu sprzedali bracia Józefa do Egiptu? Zazdrości. Zazdrościli mu, o czym będziemy mówić prawdopodobnie na przyszły raz. Zazdrościli mu tego, że ojciec go wyróżniał, zazdrościli mu tego, że miał sny, objawienia. Potraktowali to jako swoją porażkę i postanowili się pozbyć Józefa. A czy pamiętacie, dlaczego Saul znienawidził Dawida? Zazdrości. Dlatego, że kobiety w szczerości swojej śpiewały, że Saul pokonał tylu i tylu, a Dawid pokonał zdecydowanie więcej. I on nie mógł tego znieść. Jak to? On, król, lider, i on tu jest mniej chwalony, mniej zauważany niż taki Dawid, który nie wiadomo skąd się wziął? Traktował zwycięstwo, traktował tę chwałę, jaką kobiety oddawały Dawidowi, jako swoją porażkę. Dlatego od tego momentu zaczęły się jego ataki na Dawida. Chciał usunąć Dawida, uśmiercić Dawida. A kochani, w jednym z psalmów spotykamy czcigodnego proroka, psalmistę. Nazywał się on Asaf. Psalm 73, spotykamy tu psalmistę Asafa. I popatrzcie, co on o sobie mówi. Popatrzcie, co ono sobie mówi. Wiersz pierwszy, drugi i trzeci, może czwarty, choć moglibyśmy cały ten psalm dla przestrogi przeczytać, ale zróbmy to raczej w domach. Popatrzcie, co psalmista Asaf pisze. Najpierw przyznaje, że dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, dla tych, którzy są czystego serca. Dobry jest Bóg. Halleluja. Możemy to poświadczyć, że dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, w sposób prawy postępuje, dla tego, kto jest czystego serca. Ale nagle otwiera swoje serce. Podziwiam go za jego szczerość, za jego odwagę. I mówi, ale co do mnie, jeśli chodzi o mnie, to omal nie potknęły się nogi moje. Omal nie pośliznęły się kroki moje. Dlaczego? Z jakiego powodu? Bo zazdrościłem. A więc widzicie, przyznaję szczerze, że omal nie upadł. Omal nie potknęły się nogi jego. Omal nie wydarzyła się tragedia w życiu jego. Z jakiego powodu? Zazdrości. A dalej czytamy, czego zazdrościł i komu zazdrościł. Aż w końcu kończy się ten psalm takim triumfalnym zwycięstwem. Mówi, że choć nie mam tego, choć nie mam tego, choć nie mam, nie powodzi mi się tak ani tak, ale moim największym szczęściem jest być blisko Boga. Do takiego wniosku doszedł. A więc zazdrość jest straszliwym grzechem. A kiedy się pojawia w sercu człowieka zazdrość? Kiedy się pojawia w sercu człowieka zazdrość? No, pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 13 rozdział, i definiuje, dlaczego i być może wśród wierzących ludzi pojawia się zazdrość. Dlaczego? No i tu właśnie czytamy o miłości. O miłości, o której zresztą słyszeliśmy kazanie, niedzielne kazanie. I w 13 rozdziale, w 4 wierszu, kochani, czytamy tak. Miłość jest cierpliwa, tak. Miłość jest dobrotliwa, tak. No i właśnie nie zazdrości. Więc dlaczego ludzie zazdroszczą? Bo nie kochają, bo nie miłują. Gdyby Kain miłował brata swego Abla, to by się cieszył z jego sukcesu, a nie zazdrościł mu. Gdyby Rachela miłowała swoją siostrę, to by jej nie zazdrościła, ale może nawet pieściła jej dzieci. Ale służyłaby jej pomocą, skoro ona sama nie rodziła. Tymczasem Rachela ma zazdrości swojej siostrze. Co dalej? Także w tym 30 rozdziale, bo musimy trochę przyspieszyć, także w tym 30 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej w pierwszym wierszu jeszcze coś o Racheli się dowiadujemy. Czytamy, Rachela zaś, widząc, że nie urodziła Jakubowi dzieci, zazdrościła swej siostrze i rzekła do Jakuba, spraw, abym miała dzieci, bo jeśli nie, to wypadnie mi umrzeć. Uśmiechnąć się należy, bo tu Rachela oskarża swojego męża. Tak jakby uważała, że on jest winien tego, że ona nie ma dzieci. Jeśli mi nie dasz dzieci, to ja umrę. No, nie dziwię się Jakubowi, że się zdenerwował, bo w drugim wierszu czytamy, że Jakub rozgniewał się na Rachelę i rzekł, a co to ja jestem, Bogiem, który odmówił ci potomstwa? A więc oskarża swojego męża, że on jest winien tego, iż ona nie może rodzić. A więc oskarżenie pojawia się w postawie Racheli, bo zazdrość zawsze wini innych, zawsze wskazuje na innych i ich obwinia za swoje niepowodzenie. Nie widzi winy w sobie, tylko on jest winien. To powoduje zazdrość. Ktoś zazdrości, że nie ma tego, co ma on, a nie ma dlatego tego, co ma on, ponieważ on jest temu winien. No, tak było z Rachelą. Oskarża niewinną osobę, jaką jest Jakub. Przecież Jakub ją miłował, o tym czytamy. To, że nie ona była pierwszą w życiu Jakuba, to nie była wina Jakuba, to była wina Labana, jej ojca. Ale w końcu także i ona stała się jego żoną, a że nie rodziła, to cóż Jakub mógł... Ona miała dowód, że to nie, że wina, niepłodność, że niepłodność nie jest cechą Jakuba, bo jej siostrą miał Jakub dzieci, tylko że to ona jest tutaj w tym wypadku no, przyczyną tego, że nie rodzi dzieci. A mimo to zdobyła się na taką postawę, że oskarża swojego męża. Coś jeszcze możemy o Racheli powiedzieć. Skończymy to chwileczkę, troszeczkę może nam to zajmie czasu, ale nie będę przedłużał za długo. W 30 rozdziale, w 8 wierszu, no jest też mowa o takiej cielesnej postawie Racheli. Cielesnej postawie Racheli. W 8 wierszu jest powiedziane, że kiedy wreszcie Rachela zaczęła mieć dzieci, kiedy jej służąca Bilha urodziła Racheli, to wtedy powiedziała Rachela. Rachela zaś rzekła, nadludzkie boje stoczyłam z siostrą moją i zwyciężyłam. A więc popatrzcie, walkę prowadzi swoją siostrą. Prowadzi walkę z swoją siostrą, zmaga się ze swoją siostrą, obwinia swoją siostrę, oskarża swoją siostrę, uważa, że jej siostra jest jej wrogiem, a więc nadludzką walkę prowadzi. Pomyślmy o tym przez chwilę. Apostoł Paweł w liście do Efezjan powiada, że my nie toczymy boju przeciwko krwi i ciału. A krew i ciało to symbol człowieka, bo przecież to symbolizuje człowieka, nasze życie człowieka. Nasza walka to walka przeciwko władzom, zwierzchnościom i mocom. Jeśli my kierujemy nasz sprzeciw, nasze ostrze, naszego miecza, kierujemy przeciwko człowiekowi, choćby to był nawet nasz wróg, to jesteśmy w postawie Racheli. Tej cielesnej kobiety, która prawdopodobnie nigdy nie spotkała się z Bogiem. I ją można za to usprawiedliwić. Nie spotkała się z żywym Bogiem, nie żyła w Nowym Testamencie. W związku z tym postępowała tak, jak postępowała. Ale jeśli dzisiaj wierzący walczą jeden z drugim albo przeciwko komuś, nawet niewierzącym ludziom, to jest karygodne, to jest ubolewania godne. Tak być nie może, tak być nie powinno. My mamy, jak pamiętacie, błogosławić, a nie walczyć z kimkolwiek. Człowiek nie jest naszym wrogiem. Człowiek jest naszym bliźnim, którego należy miłować i o którego należy się modlić. A ta tymczasem toczyła nadludzką walkę z swoją siostrą. Stoczyłam z siostrą swoją i zwyciężyłam. Ale satysfakcja, że pokonała swoją siostrę. No, marna to satysfakcja. Nie zdaje się wam? Bo mnie się zdaje, że to jest marna satysfakcja, że oto pognębiłem kogoś, że oto zdeptałem kogoś, że oto zraniłem kogoś. To raczej świadczy o... To powinno spowodować, że należałoby nad tym zapłakać, a nie cieszyć się, odniosłam triumf, odniosłam zwycięstwo, tak jak to robiła Rachela. W 31 rozdziale, w 19 wierszu, przyspieszymy trochę, jeszcze spotykamy jedną cechę Racheli. To także świadczy o jej nieodrodzonym charakterze. Oto w 31 rozdziale, w 19 rozdziale czytamy, a gdy Laban poszedł strzyc owce swoje, Rachela ukradła bożki domowe, które należały do jej ojca. Przywłaszczyła sobie to, co nie było jej własnością. Ukradła, więc przywłaszczyła sobie bożki swojego ojca. I to także sugeruje, że ona tak naprawdę nie spotkała się z żywym Bogiem, bo gdyby się spotkała z żywym Bogiem, to by pomyślała, cóż te bożki, cóż te bałwany, niech sobie wreszcie już tu zostają, ja nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. Ale widocznie jej serce było jeszcze ciągle z tym związane. Ciągle wierzyła w możliwości tych bóstw. Ciągle wierzyła w możliwości obrazów. Dlatego je gdzieś tam wieszała, gdzieś tam je chowała, gdzieś tam je miała, może się nawet po kryjomu przed nimi modliła jeszcze. Czasem tak nawet i w domach wierzących ludzi się spotyka. Czasem pytam, no bracie kochany, czy siostro droga, czy naprawdę tak Jezus wyglądał, jak tu jest na twoim obrazie? No ja nie wiem. No to jeśli nie wiesz, no to po co wieszasz coś takiego? Nikogo nie oskarżam, ale to jest jakiś sentyment do tego, z czym powinniśmy mieć już życie, co już powinno być w naszym życiu uporządkowane. Rachela, zauważcie, ciągle emocjonalnie była związana z tymi bóstwami, bożkami, obok których, czy pośród których się wychowywała i teraz odjeżdżając nie wyobrażała sobie życia bez tych talizmanów, bez tych bóstw, w związku z tym ukradła, wzięła. Powiecie, no ale to już nas nie dotyczy, wierzący ludzie nie kradną. No nie byłbym tego taki pewny, bo wystarczy czytać 4 rozdział listu do Efezjan, listu kierowanego do świętych, wybranych, ochrzczonych, napełnionych Duchem Świętym. I nagle Paweł pisze, kto kradł, niech kraść już przestanie. A powinien napisać, kradliście, ale już od momentu nawrócenia nic z tym nie macie wspólnego. Nie, kto kradł, niech kraść już przestanie wreszcie, skoro się nawrócił. No więc... Rachela potem miała problemy. No a czyż to jest coś takiego złego, przywłaszczanie sobie tego, co do moich bliźnich należy? Czy to jest takie złe? Czy skoro on ma tyle, a ja mam mniej, czy nie mogę to wyrównać? Jakoś tam sobie... Nie, bo pamiętajmy, kto jest ojcem, kto jest autorem kradzieży. Powiada Słowo Boże, że diabeł przychodzi po to, aby kraść, zabijać i tracić. A więc pomysłodawcą kradzieży jest diabeł. I ten, kto wyciąga rękę po cudzą własność, jest wykonawcą jego woli. Jest pod wpływem demona kradzieży. Niezależnie od tego, czy to jest złotówka, czy to są 2 złote, czy to jest 1000 złotych, to nie ma znaczenia. Jeśli ktoś wyciąga rękę po cudzą własność, a przecież przykazanie powiada nie kradnij, to znaczy wykonuje wolę ojca, pomysłodawcę kradzieży, jakim jest diabeł. No a także w 31 rozdziale, jeszcze raz do niego wracamy, ona wcale się nie bała kłamać. 31 rozdział, 34 wiersz, kiedy jej ojciec Laban szukał tych bóstw, które zginęły, ona siadła na tych bóstwach i kiedy Laban przyszedł do jej namiotu, ona udawała, że o niczym nie wie, a siedziała na tych bóstwach. W ewidentny sposób w oczy kłamała. A kłamstwo pochodzi od ojca kłamstwa. Od ojca kłamstwa. Więc to wszystko biorąc pod uwagę, muszę powiedzieć tak, że trudno mi jest znaleźć dowody na to, że Rachela była szczerze wierzącą kobietą. Co mógłbym jeszcze powiedzieć? Mógłbym powiedzieć tak, że zastanawiam się, czy życie Jakuba było na tyle przykładne, żeby zainteresowało Rachelę. Być może w życiu Jakuba, męża swego, który już się wcześniej spotkał z Bogiem, nie widziała przykładu. A skoro nie widziała przykładu, no to też nie było to ciekawe, to ją nie zaciekawiało. Czasem myślę tak, że w niejednej rodzinie nastąpiłyby nawrócenia, gdyby przykładnym życiem żyli ci, którzy się z Panem wcześniej spotkali. Ale czasem jest tak, że ta niezbawiona część rodziny no nie ma wzorca, nie ma właściwego wzorca. No jeśli chodzi o moich, o tych wierzących, to oni skłamią i ukradną i to i tamto, no to czymże się oni różnią od powiedzmy sobie innych ludzi. Nie ma przykładnego wzorca. I kto wie, czy Jakub tu też nie ma za uszami, jak to się mówi. Nie jest winien tego, że nie prowadził przykładnego życia, by swoim przykładnym życiem pociągnąć Rachelę, swoją żonę, do Boga. Niech nam Pan pomoże, żebyśmy my w naszych domach, w naszych rodzinach, wśród naszych bliźnich byli światłem gorejącym, miastem na górze położonym, wonnością Chrystusową, by nasze życie było pociągające tych, którzy dzisiaj są jeszcze niewierzący. Daj nam, Boże, serce Samarytanki, która poszła i połowę miasta przyprowadziła, ponieważ ludzie widzieli w jej życiu zmianę. Widzieli, że z tą kobietą coś się wydarzyło, ma coś, czego my nie mamy. I dlatego poszli na jej wezwanie, aby się spotkać z Jezusem. Wybaczcie za przedłużenie, ale chciałem ten temat zakończyć. Niech nas Pan błogosławi.